W Rzymian jest 15 rozdział, bardzo ciekawy, my go za chwilę przeczytamy. 1223 strona, przedostatni rozdział w liście apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, 1223. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa od pierwszego wersetu. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawia, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówię, weselcie się poganie z Jego ludem i znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami, w nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Bożego, Ducha Świętego. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju, możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mamy tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było już znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła. A ci, co o nim nie słyszeli, poznają go, dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą do świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimy. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja do Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kochani, apostoł Paweł pisze, że do Hiszpanii się wybiera. Ja bym też się wybrał do Hiszpanii, bo wiecie, tam plaże są i w ogóle opalić się można i pewnie apostoł Paweł się tak wybierał, tak wiecie, tam na plażę gdzieś się poopalać trochę. Ale wiecie, to, co się wybierał apostoł Paweł, nie równa się niczym z tym, co my bardzo często robimy jako wyjazd na urlop. Apostoł Paweł był zaangażowany w służbę Bożą, był zaangażowany w oddawanie czci Bogu i powoływania ludzi do Bożego Królestwa. I w zasadzie Pismo Święte mówi, że temu, aby służyć innym ludziom, podporządkował w swoim życiu absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. I zobaczmy, kiedy pisze, że będzie szedł do Hiszpanii, że będzie się udawał do Hiszpanii, czy tam płynął do Hiszpanii, w każdym bądź razie Słowo Boże mówi, że jak po drodze do nich wstąpi, czyli nie będzie płynął, bo do Rzymu najpierw, czyli lądem się wybierał. Ale kochani, zobaczmy, co jest powiedziane, że jak wstąpi po drodze do Rzymu, a wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. I znów mówi apostoł Paweł o czymś, czym będzie usługiwał ludziom. Pełnia błogosławieństwa Bożego. A więc wszystko, cokolwiek ludzie będą potrzebowali, będzie się o to modlił, będzie wkładał ręce, będzie usługiwał, będzie wyganiał demony i wszystko, cokolwiek ludzie będą potrzebować, będą otrzymywać. Pełnia to pełnia, prawda? Całkowita pełnia, więc nie jakąś cząstkową usługę im proponuje, ale pełnię. I Słowo Boże właśnie tak bardzo wyraźnie podkreśla w tym rozdziale, abyśmy zwrócili uwagę, że nasze życie na tej ziemi nie jest życiem tylko dla siebie. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Słowo Boże mówi, jak przyjmujemy Jezusa Chrystusa, to po to przyjmujemy, abyśmy już dłużej nie dla siebie samych żyli, ale dla Chrystusa Jezusa, który nas powołał. Jak można żyć na tej ziemi, mieć zaspokojone wszystkie potrzeby i jednocześnie służyć Bogu z całego serca? Ano powiem tak, wiecie, u Boga to jest tak, że jeżeli my służymy Bogu naprawdę wiernie i oddajemy się Jemu w służbę całkowicie, to Bóg będzie zaspokajał wszystkie nasze potrzeby. Pismo Święte mówi, szukajcie najpierw chleba i do chleba, Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam do tego Królestwa dodane. A więc będziemy mieli zaspokojenie absolutnie wszystkiego i nawet Słowo Boże mówi, że będziemy mieli opływająco, otrzymamy od Pana, a więc więcej nawet niż potrzebujemy. I apostoł Paweł w jednym miejscu wyraźnie podkreśla, że otrzymałem od was dar, a nawet więcej niż potrzebowałem. I Bóg zaspokaja w taki sposób każdego człowieka, jego oczekiwania, jego pragnienia, jego marzenia, jeżeli człowiek naprawdę oddaje się w ręce Boże. Czy tyle człowiek potrzebował, będąc w raju, co zostało mu zaproponowane przez Boga? Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, wszystko jest powiedziane. Bóg przyprowadził wszystkie zwierzęta do Adama i powiedział, to wszystko twoje, ponazywaj je jak chcesz. To wszystko twoje. Cała ziemia zresztą jest twoja, więc czyń ją sobie poddaną. Jaka jest najważniejsze, jakie jest zadanie człowieka, kiedy zostaliśmy powołani przez Jezusa Chrystusa do Jego Królestwa? Każdy z nas powinien się starać o to, aby nie sprawiać przykrości bliźniemu, aby mieć na względzie jego dobro i aby troszczyć się o zbudowanie go w wierze. Zadanie, które Bóg kładzie przez każdym człowiekiem, który przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca, to powinien dbać i nie sprawiać przykrości bliźniemu, aby mieć na względzie jego dobro i aby troszczyć się o zbudowanie go w wierze. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie nas chce wprowadzić w zadanie takie, żebyśmy zaczęli żyć ze względu na innych ludzi, nie ze względu na siebie. Człowiek zazwyczaj, kiedy obserwuje wszystko, co dookoła niego się dzieje, to zazwyczaj dochodzi do wniosku, że wszystko powinno się układać według tego, jak on chce. Kochani, jak kierownik prowadzi pracowników, w pracy, to mówi, ty masz robić to, ty masz robić to, ty masz robić to, a ty masz robić to. Dla mnie to wszystko robicie, bo to jest moja firma. I my stajemy i mówimy, nie będziemy robić tego. Jeden pracownik mówi, nie, szefie, nie będę tego robił. Drugi pracownik mówi, ja też nie będę tego robił. I trzeci pracownik mówi, ja też nie będę tego robił. Jaka to jest sytuacja w firmie? Trudna, w której trzeba co najmniej trzech pracowników zwolnić. Prawda? My wchodzimy do Bożego interesu. To jest Boża sprawa. Bóg stworzył świat, Bóg uczynił ludzi, ludzi na ziemi postawił i powiedział tak, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to. A człowiek staje i mówi, nie będę tego robił. To co to oznacza, że to są słudzy Boży? To nie są słudzy Boży. A Bóg powiedział tak, że pierwsza rzecz, na którą mamy zwrócić uwagę, to bliźni, który jest obok ciebie. Ktoś, kto jest obok ciebie, czy ze względu na ludzi, którzy są wokoło ciebie, starasz się niektóre rzeczy tak ułożyć w swoim życiu, żeby to było dla innych ludzi korzystne? Czy w ogóle tego nie bierzesz pod uwagę? Czy w ogóle kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, że powinniśmy uwzględnić w naszym sposobie życia, w naszym zachowaniu ludzi, którzy są wokół nas? No przecież zawsze układamy według tego, jak nam to pasuje, prawda? Czy się w ogóle kiedykolwiek zastanawiamy nad tym, że mamy zwrócić uwagę na innych? No ale powiedzmy, apostoł Paweł, to był taki już bardziej koniec jego służby, więc już tam się w głowie trochę pokręciło i zaczyna tutaj takie rzeczy wymyślać. Ani w głowie mu się nie pokręciło, ani żadnych rzeczy nie wymyśla, dlatego że tych fragmentów, które mówią o tym, że mamy jedni drugim usługiwać, jest dużo więcej w Piśmie Świętym. Ale wiecie, kiedy z jednym człowiekiem rozmawiałem, to powiedział mi tak, ale apostoł Paweł to taki filozof bardziej i to wszystko to on tylko pisał. W Mateusza w 20 rozdziale 26 do 28 wersetu jest powiedziane tak. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. A Mateusza 23 rozdział 11 werset mówi, kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Kto jest największy tutaj z was? Nie wiem, jakie kryterium przyjmiemy. Wykształcenie, czy praca, w której jesteście, czy majątek. To jak ktoś jest największy z was? Jaki? A, wzrost, tak? To Edziu chyba, tak? Ile masz wzrostu? 184, a Radek? No to Radek jest większy. Ja mam tylko 182. A Darek ile? O! Mamy największego, kochani. No to Darek, jesteś naszym sługą. 180. A, Piotrek! Ha, ha, ha! Jeszcze większego mamy, to jednak Piotrek nam będzie usługiwał. Kochani, Słowo Boże jasno mówi i to powiedział wcale nie apostoł Paweł, tylko Jezus Chrystus. Macie coś przeciwko Jezusowi Chrystusowi? A on powiedział, że największy będzie nam usługiwał. A więc zbieramy teraz spotkanie, zrobimy największych. I nauczymy się usługiwać. Tak, tak, kochani, to nie jest wcale żart. Ale my się musimy nauczyć usługiwać innym. To znaczy patrzysz, jeżeli twój brat czy siostra upada, to co robisz? Bracia, siostry będą podnosić. Kochani, Słowo Boże jest jasne. Jeżeli ktoś upada, apostoł Paweł co powiedział? Ja płaczę, modlę się nocami i dniami, wołam do Boga, aby Bóg podźwignął. Dlatego, że powiedziane jest, że Jezus Chrystus trzciny nadłamanej nie dołamie i lnu korzącego nie dogasi. To oznacza, że zawsze idzie z ratunkiem tam, gdzie jest słabo. Idzie z ratunkiem tam, gdzie trzeba pomocy. Ale bardzo często ludzie wierzący stosują zasadę: my, którzy jesteśmy mocni, mamy upodobanie w sobie samych. Ja jestem mocny. Ktoś, kto jest mocny, mówi. Co mnie obchodzi, że ktoś upada? Niech dba o swoje życie. Ja sobie radzę. Niech bierze ze mnie przykład. Nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane, żeby jedni dla drugich przykład zostawiać. A więc dajemy przykład, niech naśladują, a jeżeli nie naśladują, to ich wina. Zginął, bo sobie był winien. Nie chciał się wyratować. Czasami jest tak, że człowiek ma możliwość się uratować i uciec z domu płonącego, a czasami jest tak zaskoczony, że nie ma możliwości uciec. Jeżeli ktoś mu nie pomoże, spłonie. Dlatego musimy, jak Słowo Boże mówi, każdy z nas niech się podoba bliźniemu, ku jego dobru. 1 Koryntian 9, rozdział 19, werset mówi tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Widzimy? Apostoł Paweł pokazuje, jak należy się przystosować do okoliczności, w których żyjemy, aby pozyskać ludzi dla Chrystusa. Aby ci ludzie znaleźli w życiu swoim Chrystusa. Aby znaleźli Chrystusa i zbawienie. Dlatego będę się przystosowywał. Będę w różnych okolicznościach zachowywał się we właściwy sposób, żeby tych ludzi, którzy wokół nas są, nie gorszyć, nie zniechęcać, ale ich zachęcić do Chrystusa. A więc będziemy szukali wszelkiego sposobu, ażeby znaleźć ludzi i im pomóc. Po co? Abyśmy uczestniczyli w zwiastowaniu Ewangelii. Chcemy uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii? Grzegorz? Kochani, chcemy uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. A więc szukajmy wszelkich możliwych sposobów, żeby do ludzi dotrzeć, żeby ci ludzie do Ewangelii, w Ewangelii trwali. Aby ci ludzie Ewangelię znaleźli i aby ta Ewangelia była dla nich zbawienna. W tym samym liście, to było w 9 rozdziale, w 10, 24 werset mówi tak. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. A więc czy jecie, 31 werset, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. A więc nie będę robił na przekór, żeby człowiek miał uprzedzenie do mnie i żeby nie chciał słuchać, co ja mówię, ale będę się tak zachowywał, żeby nie gorszyć tych ludzi, żeby ich nie zniechęcać, ale żeby ich zachęcić do Jezusa Chrystusa. Widzimy? Postawa w życiu naszym najczęściej każdego człowieka jest samolubną postawą, bo my liczymy się tylko z sobą i patrzymy, żeby ludzie tak się zachowywali, żeby nam to odpowiadało. To, co mówisz mi, nie odpowiada, nie odpowiada mi. Bo ja uważam tak, bo ja uważam tak, bo należy tak. Kochani, my mamy być ludźmi, którzy jeśli nawet mają kogoś z niewłaściwej drogi sprowadzić i poprowadzić go prosto do celu właściwego, to należy to w taki sposób zrobić, aby nie zniechęcać człowieka i żeby go nie blokować na samym początku, aby mieć dojście do jego serca i pokazać mu, jaka jest prawda Boża. My mamy po prostu podejść do człowieka z Bożym Duchem Świętym. Taka jest prawda. Z Bożym Duchem Świętym. My mamy być napełnieni Bożą mocą po to, żeby mieć umiejętności wszelkiego rodzaju. Nie tylko jedną nabytą umiejętność wyćwiczoną, dlatego, że żeśmy tak się uczyli, czy tak żeśmy ćwiczyli, czy dlatego, że żeśmy tyle się naczytali. Dlatego prowadzimy wszystko w jednym kierunku, w jeden sposób i w jednym kierunku. Apostoł Paweł mówi nie. To wszystko ma być w inny sposób, aby korzyść tego, z którym mamy kontakt, przyniosła mu wybawienie, przyniosła mu poprawę jego życia, przyniosła mu przybliżenie się do Boga. Dalej Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi w 1 Koryntian 9:27, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Co to oznacza? To oznacza, że my mamy tak się prowadzić, abyśmy zwiastując innym, zachowując się w taki sposób, żeby to było zgodne z wolą Bożą, żeby i nas samych, którzy przywołujemy ludzi do Chrystusa, Jezus Chrystus w końcu nie powiedział, nie, odrzucam ciebie, bo tutaj się tak zachowywałeś, właściwie się zachowałeś, a wszystkich innych po drodze zdeptałeś. Bóg mówi, jest mój sposób zachowania i dlatego ja polecam w moim sposobie zachowania ćwiczyć się i naśladować mojego Syna Jezusa Chrystusa. Filipian 2, 3 i 4 werset mówi tak. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Jest takie tłumaczenie Biblii warszawsko-praskiej, to jest katolickie tłumaczenie, które podaje takie tłumaczenie tego wersetu. Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugi. Nie gońcie za próżną chwałą, lecz z całą pokorą uważajcie innych za lepszych od was samych. Widzimy? Dobitnie podkreślone to, że naszym celem jest, ażeby innych uważać co najmniej na równi z sobą, a jeszcze ponad to, że są wyżsi od nas, że są zdolniejsi od nas, że więcej umieją od nas. Potrafisz tak żyć? Jeżeli ja mam na przykład wyższe wykształcenie, a ktoś ma podstawowe, to jak ja mam go uważać za wyższego ode mnie? No jak mam uważać? No, rozumiecie mnie? No przecież nie mogę uważać go za wyższego ode mnie. A jeśli chodzi o doświadczenie w Chrystusie, to tu człowiek bardzo prosty, w ogóle niewykształcony, może być dużo, dużo wyżej ode mnie. A co jest przed Bogiem ważniejsze? Wykształcenie czy doświadczenie w Chrystusie? No chyba doświadczenie chodzenia z Chrystusem, prawda? I to się najbardziej liczy przed Bogiem. Bo jak staniemy przed Bogiem, Bóg nie zapyta się, kto ma doktorat, to pierwsi wchodźcie. Później kto, nie, a jeszcze profesora, żeśmy powinni, proszę panie profesorze, pan wchodzi do królestwa, tak? Najprostszy człowiek, najpokorniejszy człowiek, który służył Bogu naprawdę wiernie do samego końca, będzie miał pierwszeństwo. Przed wszystkimi ludźmi wykształconymi, może zdolnymi, pięknymi, urodziwymi, a uroda się skończy, jak z ziemi będziemy odchodzić. Wszyscy będą piękni. Naprawdę. Nawet ja będę piękny. Naprawdę. No taka jest prawda. Tam się zrównamy. Wiekowo się zrównamy. Urodą się zrównamy. Taka jest prawda. Dlatego my musimy się nauczyć chodzić w Bogu tak, żeby zwracać uwagę na tych, którzy są wokół nas. Na tych, którzy są wokół nas. Po co to wszystko czynimy? Bo mamy wlać w serca ludzi nadzieję, wiecie? Nadzieję. Człowiek musi zobaczyć nadzieję. Wiecie, jak poszukałem w słowniku słowo nadzieja, takim biblijnym słowniku, to tam od razu było napisane przy nadziei od razu brak nadziei. Czyli nadzieja to jest jedna strona zagadnienia, a druga to jest pełne zwątpienie. I nie rozważają tego oddzielnie w ogóle, wiecie? Tylko cały czas jak tłumaczą, to się zazębia. Nadzieja i brak nadziei, ufność w Bogu i absolutne zwątpienie, to wszystko jest takie pomieszane, no bo człowiek się spodziewa, że coś się stanie, że coś się wydarzy i to jest jego taka nadzieja i później to się nie wydarza i jest rozczarowany i tak piszą i tłumaczą i piszą i tłumaczą. Myślę, Boże kochani, nadzieja to jest zwątpienie, w końcu dochodzi się do wniosku. Nadzieja to jest zwątpienie. No to ja się nie dziwię, że niektórzy ludzie mówią, że nadzieja to jest matka studentów i głupich. No to się nie dziwię, że takie są poglądy i są takie wypowiedzi. Dlatego, że ludzie nie umieją żyć nadzieją, ale my, chrześcijanie, zostaliśmy do tego stworzeni, zostaliśmy przed Boga do tego powołani, aby wlewać nadzieję w ludzi, którzy zaczynają upadać. Dlatego nie miej upodobania w sobie samym, ale patrz na ludzi, którzy utracili nadzieję. I rób wszystko, co jest tylko możliwe, aby im tą nadzieję przywrócić. Kochani, ja przypominam sobie taki czas, kiedy pewien człowiek, mąż, przywiózł do mnie żonę swoją. To było któregoś dnia, to tak parę lat temu. Bardzo późno, wieczorem, bo on po pracy ją przywiózł. A jak ją przywiózł, zobaczyłem ją, to no spojrzałem na osobę, która była kompletnie załamana. Ale to kompletnie. Żadnej nadziei, absolutnie żadnej nadziei. W depresji, wdeptana w ziemię dosłownie. Cały czas jeszcze może nie płakała, ale tak wyglądało, że płacze. Wiecie, jak to wygląda taki człowiek. No i co? Weszliśmy do pokoju, mąż siedzi, jeszcze jego pastor siedział też i ta żona tego męża siedzi i ja zaczynam mówić. Jak zaczynam mówić, a oni zaczynają pomagać mi. I jeden z nich mówi, no cóż, taki jest świat, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja mówię, wiecie co, idźcie tam do drugiego pokoju, tam z moją żoną sobie porozmawiajcie chwilę o takich sprawach różnych tam. Ptaszka, kwiatka, w pogodzie. A ja tu sam zostanę, porozmawiam. Jakby nie mieli pojęcia, co to znaczy wlać człowiekowi nadzieję. Jakby nie mieli pojęcia, od czego w ogóle zacząć. No cóż, ale świat taki jest. To nie wyszło tam, to nie wyszło, a wszystkim nie wychodzi. Rozmawialiśmy dość długo. Nie pamiętam, 3 godziny czy 4 godziny. Ale kiedy wychodziła, uśmiech był na jej twarzy. Nie myślisz wtedy o sobie, nie myślisz, żeby udowadniać, jaki ty jesteś zdolny. No cóż, ja to robię tak i tak i tak. Tylko trzeba, żeby człowiek zobaczył światło w tunelu. Żeby człowiek zobaczył, wierzący człowiek, który ma Jezusa Chrystusa w swoim sercu, żeby zaczął go widzieć. Bo on się całkowicie zakrył przed nią. Albo ktoś go zakrył przed tą osobą. Wiecie, co to znaczy wlać nadzieję? Człowiek odzyskuje w ogóle sens życia. Ta osoba już od wielu lat jest zdrowa, w pełni sił, działa w Jezusie Chrystusie, szczęśliwa, uśmiechnięta. Bóg jest nadzieją. I dlatego, kiedy mówimy o nadziei, nie możemy mówić o zwątpieniu. My musimy tak mówić o nadziei, żeby to było przekonywujące dla człowieka. Nie z naukowego punktu widzenia, ale z Ducha Świętego. Przyjdę do was z pełnią błogosławieństwa. A pełnia błogosławieństwa to nie jest połowiczne działanie. To jest pełne wyciągnięcie człowieka z problemów. To znaczy, jak trzeba wygonić demony, to biorę łopatę i wyrzucam. No co robię? To, co trzeba w takim momencie zrobić. Co muszę przede wszystkim mieć? Moc Ducha Świętego. Autorytet Boży. Jeśli mam wlać człowiekowi nadzieję, to co muszę mieć? Muszę mieć pewność. O tu, w środku, muszę mieć pewność. Jak mówię, to muszę być człowiekiem absolutnie przekonywującym. Nie mogę mieć żadnego zwątpienia. Muszę być człowiekiem pewnym tego, o czym mówię. Bóg wyciąga. Jak wyciąga? I musi sypać jak z rękawa przykłady z życia konkretne. A Bóg zrobił to. A Bóg zrobił to. A Bóg zrobił to. I to dla mnie, dla człowieka, który nie wiedział i nie miał pojęcia, jak uzyskać pomoc od Boga. Bo w takim czasie, takiej sytuacji jesteśmy. Człowiek nie wie, jak ma problem, nie wie. Ktoś musi mu podpowiedzieć. Ale kiedy ja przez problemy przechodziłem, podpowiadał mi tylko Duch Święty, bo nie miałem człowieka, który mógłby mi podpowiedzieć. Musisz to zrobić, musisz to zrobić. Teraz czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy nam podpowiedzą, którzy skierują nas w odpowiednim kierunku. Ale czasami jesteśmy nawet w takiej sytuacji postawieni, że musi nam wystarczyć sam głos Ducha Świętego i ta pewność, że to Pan do nas mówi. My musimy się nauczyć, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Czytaliśmy to tutaj, 4 werset 15 rozdziału. My musimy mieć nadzieję. 13 werset mówi, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. W nadzieję obfituje się przez moc Ducha Świętego. A niektórzy ludzie tak boją się Ducha Świętego, że nie chcą się nawet na 2 kroki zbliżyć. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, dobrze, dobrze. A nie, 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 nie. Ty wiesz swoje, ja wiem swoje. A Bóg wie swoje. I z kim się mamy zgodzić? Czy czasem nie z Bogiem? Bóg jest doradcą człowieka. I On pokazuje, w jaki sposób mamy mieć nadzieję w sercu naszym. I co powiecie? Ludzie w świecie mogą mieć nadzieję? Mogą mieć tylko zwątpienie. Dlaczego? Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością, pokojem w wierze. Czy ludzie w świecie napełnieni są wiarą? Czy ludzie napełnieni są pokojem? Pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje. Ja wam daję. Słowo Boże mówi. Czy świat może nam dać taki pokój? No jak to nie? Zawieszenie broni, jak zrobili, no to nikt się nie bije. W Syrii zrobili zawieszenie broni. Nikt się nie bije. No bomby lecą, ale nikt się nie bije, jest zawieszenie. Na Ukrainie zrobili zawieszenie i co? No pokój, pełny pokój. Wszędzie, gdziekolwiek ludzie uzyskują pokój, tam nie ma pokoju. O tym mówi Słowo Boże. Pokój mój daję wam, mówi Bóg. Nie taki pokój, jak świat daje. Ja wam daję. Jeżeli ja wam dam pokój, mówi Pan, to wtedy macie prawdziwy pokój. Jeśli masz pokój, jeśli masz radość i jeśli masz wiarę, to masz w sercu nadzieję. Inaczej nie możesz mieć nadziei. Jeśli masz w sercu strach, jeśli masz w sercu obawę, jeśli masz w sercu bojaźń, jeśli nie dowierzasz, to jak możesz mieć nadzieję? Będziesz w niebie. To z Biblii wziąłem. Będziesz w niebie. Jeśli nie masz wiary, masz nadzieję na żywot wieczny? Wyjdź na ulicę i zapytaj człowieka. Panie, jesteś Pan zbawiony? A kto to wie? No ja wiem. No ja wiem, wcale nie musi Bóg wiedzieć, ja wiem. Dlaczego? Bo Bóg mi powiedział. Ale żeby to była prawda, co Bóg powiedział, to co trzeba zrobić? Wierzyć. No trzeba mu uwierzyć, że to jest prawda, co Bóg mówi. Ale jeśli sąsiadowi nie dowierzasz, żonie nie dowierzasz, mężowi nie dowierzasz, dziecku nie dowierzasz, wszystkim nie dowierzają, to jak możesz wierzyć Bogu? Kiedyś w pracy, pamiętam, pracowałem, dawno temu pracowałem w PZMocie przy naprawie samochodów. Przypominam sobie, a jak pracownicy zaczęli między sobą rozmawiać, jakie to niewierne są żony, a twoja pytają, ja mówię, ja wierzę swojej żonie. Śmieć się zaczęli. Jak to wierzysz swojej żonie? Też babie nigdy nie można wierzyć. Ja mówię, może babie nie, ale mojej żonie można. I ty naprawdę wierzysz? Ja mówię, tak, wierzę. Ja mówię, i Bogu też wierzę. No ja Bogu też wierzę. Ja mówię, tak? Ja mówię, módl się teraz, żeby jutro nie było deszczu. Nie, no przestań, nie żartuj. A ja to zrobiłem, wiecie? Mówię, wiecie co? To zobaczcie, przy was się pomodlę. I jutro nie będzie deszczu. I pomodliłem się. Oni mówią, no zobaczymy. I jutro nie było deszczu. Zapomniałem już o tym, bardzo dawno to było. Zapomniałem tego przykładu, nigdzie nie przytaczałem. Ale rzeczywiście tak było raz. Jak przyszedłem do domu, trochę się wystraszyłem. Ale stanąłem na kolana, mówię, Boże. Chciałem tym ludziom wlać nadzieję, że Ty naprawdę wysłuchujesz. Bóg przez Ducha Świętego powiedział, dobrze, zobaczysz to jutro, o co się modliłeś. I Bóg to uczynił. Bóg nadziei. I my mamy ludziom tą nadzieję wlać do serc. Trzciny nadłamanej nie dołamie, nóg klejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Nasza nadzieja jest w Bogu. Mamy nadzieję, że będziemy uzdrowieni, mamy nadzieję, że będziemy wyzwoleni, mamy nadzieję, że będziemy uwolnieni, że Bóg wysłucha nasze modlitwy, mamy nadzieję, że wybudujemy nowy kościół i to jest taka płonna nadzieja, bo wiadomo, że nie wybudujemy. Widzimy, na czym to polega? Jak można wierzyć w wielkie rzeczy, jak się nie wierzy w drobne? Trzeba zacząć wierzyć w drobne rzeczy. Zaczną się spełniać i wtedy wypowiadamy wielkie rzeczy. I wtedy oczekujemy od Boga wielkich rzeczy. Chyba, że sam Bóg nas zatrzyma, powie, oczekujesz ode mnie wielkich rzeczy, nie oczekuj. Tak kiedyś Bóg powiedział do jednego z proroków. Nie oczekuj ode mnie wielkich rzeczy, bo nie stanie się. Ale jak Bóg mówi, zacznij oczekiwać wielkich rzeczy, no Panie, no nie, no bez przesady. Bóg cię uczy. I cały czas przez małe rzeczy prowadzi ciebie do większych i większych. Cały czas ci mówi, zdobędziesz jedną ulicę dla mnie. A później mówi, całe miasto zdobędziesz dla mnie. Nie zaczyna się od razu, że Pan do ciebie przemówi, cały kraj zdobędziesz dla mnie. Bo od razu na samym początku zrezygnujesz. Ale zaczyna wszystko od małych rzeczy. Ale jeśli w szkole Bożej jesteśmy i tych malutkich rzeczy nie przeskakujemy. Myślicie, że ci, którzy skaczą z wyż i skaczą tam, nie wiem ile, 2,5 metra? 2,40? O, to wyskoczyłem. Ale to są ci ludzie, którzy skakali kiedyś 40 centymetrów. Wiecie o tym? To są ludzie, którzy skakali 40 centymetrów, a później skakali 50 centymetrów, później 60 centymetrów i tak dalej, i tak dalej. I nadzieję mieli. Nadzieję, że więcej, i wyżej, i dalej, i szybciej. I zaczynają środki dopingujące brać, żeby wyżej, żeby więcej. Chcesz w Kościele Bożym środków dopingujących? Otwarte są możliwości. Duch Święty. Możliwości są taki doping możesz mieć, że lepszego nie będziesz miał. Ale nie przeskoczysz tego dalej. Jeśli nie weźmiesz Ducha Świętego. Jeśli nie weźmiesz Ducha Świętego. Jeśli nie zbliżysz się do Niego. Pewne granice będą dla ciebie zamknięte. Nie ma możliwości dalej. Rzymian 5:1-2 mówi tak, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Kochani, ja nie mam nadziei tylko na zbawienie. Wiecie, ja to już nie jeden raz mówiłem. Ja chcę być zbawiony, nie mówię, nie chcę być zbawiony, chcę być zbawiony, ale ja jeszcze chcę królować z Chrystusem, wiecie? Nie tylko być, aby tylko wleźć do Jego króla, jakoś się prześliznąć. Ale ja chcę królować z Chrystusem. Powiecie, no później będziecie się śmiać, że mi nie wyszło. No śmiejcie się, trudno, nie wyszło, ale ja się staram o to. Ja dążę do tego. Ja nie chcę być szarą eminencją w Królestwie Bożym, obywatel Królestwa Bożego, którym zarządzają. I każą mu to. Ja chcę być tym, który będzie kazać. No więc Bóg mówi tak, no to poprzeczka jest coraz wyżej i coraz wyżej. Przeskoczysz tyle, dawaj wyżej. Musisz sięgać dalej. Twoje ręce są za krótkie, to Bóg ci da dłuższe ręce. Powiesz, a jak ja będę wyglądał z takimi długimi rękami? Będziesz dobrze wyglądać, jak sięgniesz daleko. Jak przygarniesz tych, którzy są w potrzebie, bliźni, którzy naprawdę potrzebują. Przygarniesz ich z daleka i pomożesz im. Jak do mnie zadzwonili w sprawie tej siostry, której pomagałem, o której mówiłem na początku, to z innego zboru. To trzeba było powiedzieć, nie, to mają swojego pastora, niech tam sobie. Ja mam dosyć tutaj roboty. My jesteśmy otwarci. Otwarci na to, jak apostoł Paweł, żeby dosięgnąć Żydów, dosięgnąć i Greków, a w końcu dosięgnąć i Hiszpanów. Po to apostoł Paweł się tam wybierał, żeby sięgać coraz dalej. Żeby coraz dalej rozlewać Bożą miłość i Bożą nadzieję. Ludzie muszą żyć w nadziei. Kochani, ludzie naprawdę muszą żyć w nadziei. Jeżeli ktoś żyje bez nadziei, Musisz coś zrobić, żeby mu pomóc. On musi odzyskać nadzieję. Wtedy jego życie potoczy się normalnie. Normalne życie chrześcijanina. To znaczy taki wierzący, pełen nadziei, pełen radości, pełen pokoju. Nie masz pokoju? A wiesz, kto ma pokój? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus ma pokój. Chcesz mieć pokój, to weź go od Niego. On daje pokój. On jest dawcą pokoju. Martwisz się o coś? No to Pismo Święte czytaj. Wiesz, co jest powiedziane? Swoje troski zrzuć. Nie złóż, tylko zrzuć. Zrzuć na Pana. Zrzuć! Zrzuć na Pana! Później oczywiście weźmiesz je z powrotem, ale na razie zrzuć. A wiecie, co się dzieje, jak zrzuci swoją troskę? Przychodzi taki piesek aportujący i ty, przyniosłem ci. A co to takiego? Troska twoja, troska. Wiecie, kto to taki? Diabeł. On ci twoją troskę na pewno z powrotem przyniesie. Głupi, nie będziesz się martwił? Jak można żyć bez zmartwienia? Czy są jakieś bolączki, Polaków pytają? Po co to pytać? Przecież to normalne. Wszyscy mają bolączki. Chrześcijanin nie ma. Czy ja tak potrafię żyć? Nie, ale próbuję to robić. Próbuję tak robić. Wiecie, o ile lżej się robi? Naprawdę dużo lżej się robi. Ale my musimy nauczyć się stosować Boże zasady. Nadzieja to nadzieja. Nie mam nadziei, to odzyskuję nadzieję. Odzyskałem nadzieję, to chcę się podzielić nią z innymi ludźmi. Hebrajczyków 3:6 jest napisane tak. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie. Ufność i chwalebną nadzieję. Bogu się podobają ludzie, którzy zachowują do końca nadzieję. Do końca. Wiecie, bardzo mi się podobała taka wypowiedź Boba Mumforda, kiedy pisał o tym, że modlimy się, nieraz nie otrzymujemy. I on napisał tak. Modlisz się na nabożeństwie, zgłosiłeś twój problem. Wszyscy bracia i siostry się modlili. I co? I nic. Jeszcze do innego zboru prosiłeś o modlitwę, wszyscy się modlili. I co? I nic. Pościsz wiele dni, modlisz się do Boga, wołasz. I co? I nic. I mówi tak. Wolę z nieotrzymaną od Boga odpowiedzią pójść do nieba i umrzeć, niż miałbym Boga obrazić moją niewiarą. I to jest właściwe podejście. Bo wiecie, Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwy. Zawsze. Tylko czasami doświadcza nas. Wiecie? I jak apostoł Paweł wołał, to co? To na końcu Bóg mu powiedział, tego ci nie dam. Jeśli Bóg ma ci czegoś nie dać, to ci o tym po prostu powie lojalnie. On ci po prostu to powie. I powiedział, dosyć ci na łasce mojej, nie dam ci tego. Mojżesz kiedyś wołał do Boga i po prostu Bóg nie zechciał wysłuchać, Mojżesz się odwrócił i powiedział, to ja nie chcę ciebie znać. Czy tak Mojżesz zrobił? Nie. Po prostu powiedział, nie proś mnie więcej o to. Mojżesz powiedział, ale ja chcę wejść do ziemi obiecanej. Pomyślcie, po to się tam wybrał. Cały naród prowadzi, ponad milion ludzi. No, ja chcę tam wejść. Bóg powie, więcej mnie nie proś, nie wejdziesz. I koniec. I Mojżesz się obraził i koniec. I poszedł sobie od Boga. Do dzisiaj Bóg Mojżesza używa. I na górze przemieniania kto tam był? Mojżesz i Eliasz razem z Chrystusem. Właśnie ci mężowie, którzy nie odmówili Bogu służby aż do końca swojego życia. Dlatego i my musimy się nauczyć takiej wierności oddania się Bogu. A nasza nadzieja nie zawodzi. Bo łaska jest Boża rozlana po sercach naszych. Dlatego mamy żyć w nadziei. W nadziei, a jeśli tracisz nadzieję, musisz ją odzyskać. To jest sygnał. Zawsze dla człowieka wierzącego jest sygnałem utrata nadziei. Nie możesz być bez nadziei. Nie możesz, jako chrześcijanie, jako dziecko Boże, nie możesz żyć bez nadziei. Jeśli widzisz kogokolwiek wokół ciebie, to utracił nadzieję, rób wszystko, aby odzyskał tę nadzieję. To jest twoje zadanie. Ludzie muszą mieć nadzieję. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. To jest Hebrajczyków 6:11. My mamy mieć taki charakter postępowania. Taki charakter, żeby okazywać zawsze taką samą gorliwość, żeby zachować nadzieję. Tracisz nadzieję, to szukaj ratunku w Piśmie Świętym, w Duchu Świętym. Szukaj, musisz odzyskać i musisz jeszcze innym ją wlewać. Jak zastrzyk, który dajesz cały czas, aby ratować człowieka. Jeżeli mu tabletka nie pomaga, to zaraz zastrzyki zaczynają. I musisz taki zastrzyk mieć dla człowieka, który utracił nadzieję. Musi odzyskać nadzieję. Dlatego zwracajmy uwagę na tych, którzy są wokół nas, a utracili nadzieję. Po prostu nie lekceważ tego. Przyglądaj się temu. Jeśli oczywiście chcą, żebyś im pomógł. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. To jest Hebrajczyków 10:23. Niewzruszenie nadziei. I pierwszy Piotra 1:3 mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czy miałbyś nadzieję na żywot wieczny, gdybyś nie zobaczył, usłyszał o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Umierasz, przyklepią łopatą i co? Tyle. Ale był taki przed nami człowiek. Człowiek! Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i śmierć nie zatrzymała go w grobie. I co robimy? I potwierdzamy to zmartwychwstanie, poddając się chrztowi, zanurzani będąc w wodzie, a później podnoszeni z wody. Bo tak mówi Pismo Święte, że chrzest jest symbolem śmierci i zmartwychwstania. Po to właśnie człowieka w pełni się pod wodę zanurza, a później się go podnosi. Żeby potwierdzić, że wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja też. Jestem uśmiercony i zmartwychwstaję. I śmierć nade mną już nie ma mocy. Nie ma mocy. Co to oznacza? Że jak z tej ziemi odchodzę, inni mówią: umiera. A my nie umieramy. Tylko przechodzimy ze śmierci do życia wiecznego. Wcale nie umieramy. Przechodzimy do dłuższego znacznie życia, bo wiecznego. Dlatego nauczmy się Bożych zasad postępowania i tą nadzieję zawsze wlewajmy w serca ludzi. Tutaj czegoś nie dokończyłeś? Byś miał całą wieczność, żeby to kończyć. Nie ma żadnego problemu. Tu służyłeś Bogu w takim darze i w takim darze i w takim darze i Bóg cię używał i w tym. Wiesz, w zasadzie jakiej rzeczy nie będziesz tylko robił w niebie? Nie będziesz wyganiał demonów. A resztę wszystko będziesz robił. No chorób nie będzie. Bo wszystko będzie czynił Bóg. I wszystko od samego początku do końca będzie Jego wielkim błogosławieństwem. Dlatego nauczmy się żyć po Bożemu. Nauczmy się żyć po Bożemu. Bo Bóg jest wielkim Bogiem i potężnym Królem. I my musimy wlać nadzieję ludziom do serc, aby wiedzieli, że Bóg jest naszym przewodnikiem, Bóg jest naszym władcą i On naprawdę wszystko rozwiąże w życiu naszym. Miałem jeszcze mówić o jednym zagadnieniu, ale dzisiaj już nie powiem, bo byście się zdenerwowali i byście nie chcieli mnie słuchać. Ty mów sobie, a my już idziemy. Także dokończę to innym razem. A teraz niech imię Pańskie będzie uwielbione, a wy bądźcie błogosławieni.